Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Pytamy się w tych naszych czwartkowych katechezach o duchowość eucharystyczną, o duchowość płynącą z Eucharystii. Czym jest? Taką pierwszą odpowiedzią, która płynie z samego Bożego Słowa, z samej Ewangelii, z całego objawienia, to jest to, żeby starać się, przychodząc na Eucharystię, przeżywając spotkanie z Jezusem, załóżmy, nie idę na mszę świętą, bo Eucharystia to msza święta. Msza święta to przecież Eucharystia. Kiedy udaję się na mszę świętą, to mógłby ktoś powiedzieć, najważniejsze jest to, żebym przyjął Jezusa. I rzeczywiście staramy się tak czynić. Na przykład, żeby było to pełne uczestnictwo. Faktycznie, to jest ciało moje za was wydane. Bierzcie, jedzcie. To jest też jakby fundamentalny owoc. Przychodzi ktoś, oczywiście może z powodu grzechu ciężkiego, nie mieć takiej możliwości. Mówimy wtedy o tak zwanym duchowym przyjmowaniu Jezusa. Nie mogę Cię dziś przyjąć, bo coś zagraża mojej wolności, albo raczej ją odebrało. I teraz staram się przyjąć Ciebie w takim wymiarze wiary, pragnienia. Ale to byłoby trochę mało. Przecież zawsze Eucharystia, proszę zobaczyć, taka, najlepiej to widać na niedzielnej Eucharystii. Około, razem z homilią, około 20-25 minut to jest liturgia słowa. 20 parę minut liturgia słowa z krótkim rozważaniem, homilią, jakąś tam powiedzmy 10-15 minutową. A potem już za 5 minut złożenie darów i przychodzi Pan Jezus. Już samo to, ta konstrukcja Eucharystii, każdej mszy świętej, sugeruje pewną ważność słowa w Eucharystii. Jezus przychodzi najpierw jako słowo, tak jak podczas wieczernika. Mówił do apostołów, oni to zapamiętywali, potem gdzieś starali się spisać przez apostołów. Tego właśnie staramy się też słuchać, głównie z opisów śmierci Jezusowej. Ale to jest jakby klucz, przychodzą do Jezusa, wszystko jedno gdzie jest, czy dziś będzie na krzyżu, czy może będzie wyszydzane, czy... ale to jest ten sam Jezus, który przychodzi do nas w Eucharystii i słuchanie Jego jest jakby największym jakby zadaniem. No proszę sobie nagle wyobrazić, że apostołowie słuchają Jezusa, ale podczas ostatniej wieczerzy, pierwszej Eucharystii, ale potem nic z tego nie zabierają dla siebie. No to byłoby jakieś puste, dziwne. Tak stało się z Judaszem, który zostawił tu wszystko, zostawił Jezusa. Może go nawet kochał. Wybrany przecież po to, żeby być następcą kolejnym, tym, który poniesie Ewangelię. Dobrą nowinę, którą głosił, którą Jezusowi towarzyszył Judasz przez całe przecież swoje 3 lata. I nagle nic z tej Eucharystii nie zostało, jak mówi, diabeł wszedł w niego i coś się stało. Można być na mszy świętej, na Eucharystii i jakoś pozwolić szatanowi działać. To byłyby najgorsze skutki. Szukamy zatem odpowiedzi, albo raczej szukamy źródeł w tej postawie, którą mieli apostołowie przy Jezusie. Jezus mówił, czy to była ostatnia wieczerza, czy wcześniej, zanim tam przyszli, czy po. Właśnie będziemy dziś rozważać fragment po Eucharystii, po pojmaniu. Co się działo i teraz, jaką przyjąć można postawę? Z czego można skorzystać? Czym Jezus się dzieli? Cały czas do swojej śmierci przecież pozostawia nam ze sobą swoją obecność. Umierający, ten wyszydzany, dziś to zobaczymy, też przemawia i też on jest cały czas w Eucharystii. Ten cierpiący, mówimy Eucharystia, to jest ofiara Jezusa. To nie jest tylko jakieś doświadczenie, nie wiem, moment krzyża, czy ofiary Jezusa, czyli całe odrzucenie, wyszydzenie, wyśmiania. Posłuchajmy dzisiejszego fragmentu z 23 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Teraz całe zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza króla. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu, tak, ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom, nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili, podburzan lud, szerząc swoją naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat usłyszał, że ten człowiek jest Galilejczykiem, upewnił się, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć i ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypywał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus mu nie odpowiadał. Mamy tu jakby przy Jezusie dwie możliwe, a właściwie trzy możliwe postawy. Pierwsza taka ta oskarżająca ludzi, tych arcykapłanów i uczonych w piśmie, tych, którzy nie mogli znieść, że on uważa siebie za Mesjasza Króla, za Syna Bożego. To odrzucenie prowadziło ich do nienawiści. Jakaś katastrofa w myśleniu człowieka. Oni to wszystko prowokują, całą tą sytuację prowadzą do Piłata. Nalegają, oczywiście znajdują jakieś tam argumenty, na przykład zupełnie śmieszne. Podburza nasz naród, odwodzi od płacenia podatków Cezara. To oczywiście jest nieprawdziwe. To jest oczywiście kłamstwo, Pan Jezus, kiedy pytali, czy trzeba płacić podatek Cezarowy, czy nie. Poprosił o denara, czy jest tu napis i wizerunek i mówi, oddajcie to, co należy do Cezara, to Cezarowi, a co do Boga, no Bogu. Cały czas życie ludzkie toczy się w Jego słowie, ale tutaj oni oczywiście próbują to jakoś zmienić. Ewangelista Łukasz jest chyba tak mile zadziwiony, z takim pokojem. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus mu odpowiedział, tak, ja nim jestem. I właściwie to już mu wystarczyło. Może coś przeniknęło do niego. Całe to oskarżenie tamto nie miało znaczenia. Ważne jest to, co jest teraz w tej rozmowie. A za chwilę Jezus będzie u Heroda. Przecież Herod to jeden z Izraelitów. Piłat przecież był Rzymianinem, był poganinem. Przesłuchiwanie Piłata jest o wiele szlachetniejsze niż Heroda. Posłuchajmy jeszcze raz. Herod bardzo się ucieszył, od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Ponieważ słyszał o nim, kiedy Jezus głosi Ewangelię, kiedy właśnie zdarzały się różne znaki Bożej obecności, mówimy cuda, to gdzieś to docierało także do Heroda i chciał go zobaczyć. Ale to oglądanie Jezusa raczej kojarzyło się, albo raczej prowadziło do jakiejś takiej ciekawości. Spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Czasem myślę, że taka postawa jest możliwa również i u nas, w nas samych. Nieraz wystawiamy Boga na próbę, mając tyle znaków innych, bo Pan Bóg nie zostawia nas bez znaków. Ile każdy z nas otrzymał od Boga takich, no nie, jak czytamy u świętych, to przecież to tak aż to jest pełne naręcza. No, czytamy u Faustyny, że po pierwszej komunii Pan Jezus objawia się i my czytamy o tym, bo taką mamy możliwość. Już opracowane te dokumenty i budujemy się, a jednocześnie czasem zasypujemy Jezusa pytaniami. Jezus już jakoś do nas przemawia, najpierw w swoim słowie, potem przez świętych. Albo czy nie przemówił do nas przez Jana Pawła II? No przemówił. Papież, który mówił po polsku, nigdy nam się wcześniej coś takiego nie przytrafiło. Czy nie pozostawał jakimś znakiem od Boga, takim szczególnym? Papież Polak, mówimy. I to, co głosił, no rzeczywiście tłumy, trudno było jakoś ogarnąć te wszystkie zgromadzenia. Biegliśmy, wszyscy z nas jakoś starali się być. I teraz pytanie, czy słuchaliśmy tego proroka? Ten znak od Boga, ten znak Jezusa, znak Boga Trójjedynego, tego papieża, czy wszystkich innych obok nas, jakichś tam męczenników, ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy tylu innych błogosławionych i świętych, których Jan Paweł II nam pokazał, tylu świętych i błogosławionych. Pan Bóg zostawił nam na trudny czas. Albo czy, no jeśli by już tak dalej drążyć, czy chociażby ten cud eucharystyczny w Sokółce, archidiecezja białostocka, gdzie pozostaje nadal w takiej właśnie cielesnej postaci Najświętszy Sakrament, Jezusowe Ciało. Czy on nie jest nam dany po to, żeby umacniać wiarę? I czy człowiek nie powinien właśnie szukać głębi niż zasypywać pytaniami? Czy Jezus nie zostawi nam już znaków wystarczającą ilość? To też jest obok nas. Ktoś mógł powiedzieć, no to po co w Polsce? Już były w innych miejscach, w Argentynie, we Włoszech. No były, ale dlaczego w Polsce? No to się mógłby powiedzieć, no bo taka Polska wierząca jednak nam zostawił taki znak. Zostawił, bo może czasem będziemy mieli wątpliwości. A może czasem już mamy. Może czasem idąc zasypujemy Jezusa jak Herod. A Jezus zostawia nam ten znak przedziwny. Nagle chleb konsekrowany, Jezusowe ciało nagle stało się fizyczną cząstką ludzkiego ciała. I teraz Czy wobec tych faktów, czy wolno jeszcze stawiać pytania? Przecież w życiu każdego z nas, w moim też jest dużo takich faktów bożych. Tu człowiek jedzie, nagle jest wypad. Ja pamiętam kilka z nich, chociażby samochodowych, z których nie miałem prawa wyjść na przykład, a wychodziłem bez uszczerbku. Albo choroby, które gdzieś, jakiś wylew, który Pan Bóg wyciąga mnie z tego i nagle mogę dalej funkcjonować. Czy to nie są też znaki, które zostawia Jezus? Herod nagle ograniczył się tylko do tej ciekawości. No jaki może nam tu jeszcze znak zostawić? Ale mówi dalej ewangelista, zasypywał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus mu nie odpowiadał. Te pytania właściwie chyba nie dotyczyły prawdy. Gdyby tak było, Jezus mu odpowiedział. Ale jeden z tych Herodów przecież nastawał na życie dziecięcia, nie? Na życie Jezusa. Ten zasypuje go herodowymi pytaniami. Przecież nie chodziło o prawdę. Można pytać, nie czekając na odpowiedź, nie szukając prawdy. Można mieć 1000 pytań. Ja mam takie spotkanie gdzieś w mojej pamięci z różnymi sekciarzami. Rozmawiam z nimi zaraz po swoich święceniach kapłańskich. Ktoś mówi, no jest tam jakiś domek, mieszkają sobie jacyś sekciarze. No wchodzę do nich. Jedno pytanie, za chwilę drugie, setne. Ja mówię, słuchajcie, no to trzeba się jakoś odnieść. To jest jedno pytanie i trzeba, jeśli ja wam coś wyjaśniłem, no to teraz za tym pytaniem trzeba by to w sobie gdzieś tam próbować je odnaleźć. Coś z tego pytania, z tej odpowiedzi wziąć dla siebie, a nie zasypywać. Bo można pytać, wcale nie oczekując odpowiedzi. I Piłat tak właśnie zrobił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stawali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz z całą swoją strażą. Na pośmiewisko kazał go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał go do Piłata. Tyle ten jakby przedłużony fragment. Proszę zobaczyć. Jeśli się zadaje pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi, to potem się wyszydza. Kpi się z Boga. Można być takim Herodem, który zarzuca na Jezusa purpurowy płaszcz. To mnóstwo pytań może świadczyć o takim łaknieniu wiedzy, ale może też świadczyć o jakiejś pustce. Po co pytasz, jak wcale nie będziesz chciał posłuchać odpowiedzi? I w Eucharystii przychodzi Jezus i Jezus chce nam dać odpowiedzi, tylko człowiek musi też otworzyć się na Jego słowo.